Przy mikrofonie ojciec Dawid. Temat naszego spotkania: nowotwory krwi w czasie koronawirusa. A naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. Nasz gość był kierownikiem katedry i kliniki hematologii, onkologii i chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był również konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii. Panie profesorze, bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja.
Witam wszystkich.
Nasz dzisiejszy temat, nowotwory krwi w czasie koronawirusa, to zbitka dwóch jakże trudnych rzeczywistości, bo zarówno nowotwory, to rzeczywistość, o której wspomnieliśmy w części pierwszej naszej spotkania na antenie zarówno Radia Maryja, jak i Telewizji Trwam, a dodatkowo również ten czas koronawirusa. I tutaj chcemy także apelować o to, aby i badań nie odkładać, i osoby, które są chore, aby także dbały o ten kontakt ze specjalistami. To pobrzmiewało w pierwszej części naszego spotkania. Panie profesorze, wracając do meritum naszego spotkania, to poprosimy serdecznie może pana profesora o to, aby przedstawić tę rzeczywistość, gdzie leży geneza nowotworów, nowotworu krwi, jakie objawy towarzyszą temu nowotworowi, na co warto zwrócić uwagę w swojej takiej codziennym takim egzystowaniu, na jakie symptomy, które mogą nam mówić o tym, że to akurat jest właśnie ta, a nie inna rzeczywistość. I jak wygląda również sytuacja dostępności do tych badań przesiewowych dla tych, którzy by chcieli korzystać właśnie z takiej formy pomocy? Prosimy, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu. Nowotwory krwi najkrócej można podzielić na dwa główne rodzaje, na białaczki i na chłoniaki. Ich objawy są w pierwszej kolejności, tak jak objawy wszystkich chorób, objawami nieswoistymi. To może być gorączka, może być osłabienie, może być trudność we wchodzeniu po schodach, której wcześniej nie było, zadyszka. Może też być ból kości, może być wreszcie powiększenie węzłów chłonnych, czyli sytuacja, w której gdzieś tam pod pachą wyskoczy gula, czy na szyi wyskoczy jakaś gula, czy w pachwinie wyskoczy jakaś gula. To wszystko będzie sugerowało, że coś niedobrego dzieje się z człowiekiem. Ale prawdę mówiąc, dalszy ciąg rozpoznawania, czy to białaczki, czy chłoniaka, prowadzi przez badania laboratoryjne. I te badania, można powiedzieć, zaczynają się od takiej trójcy, trzech badań. To jest morfologii krwi OB i badania ogólnego moczu. Morfologia krwi może nam pokazać albo niedokrwistość, albo ujawnić, że wśród krwinek białych znajdują się jakieś komórki, których charakteru nie można określić, ale niewątpliwie nie powinny się we krwi znajdować, i wtedy, jeśli człowiek zostanie skierowany do hematologa, to hematolog określi, jakie to są komórki. No niestety bywa, że to są właśnie komórki białaczkowe. No i wreszcie płytki krwi, których może być albo za dużo, albo za mało. Same objawy, oprócz tych, które już wspomniałem, najczęściej układają się w taką triadę objawów, którą określamy jako NZS, niedokrwistość, czyli właśnie te wszystkie objawy osłabienia, bladości i tak dalej. Dalej zakażenie, dlatego że niedobór prawidłowych krwinek białych sam z siebie nie daje żadnych objawów. Objawy pojawiają się wtedy, kiedy zauważą nieobecność jakiegoś rodzaju krwinek białych białych drobnoustroje, no i wtedy będzie zakażenie i objawy tego zakażenia będą znamionowały to, że coś się dzieje niedobrego z krwinkami białymi i znowu tutaj właśnie badanie morfologii krwi pozwoli zwrócić nam uwagę na to, co to jest. Wreszcie skaza krwotoczna, więc pojawienie się różnych podbiegnięć na skórze, takich punkcikowatych wybroczeń, które zwane są petocjami, czy wreszcie jakieś krwotoki, mogą sygnalizować, że mamy jakieś zaburzenie układu krzepnięcia, między innymi na przykład za mało płytek krwi. Kolejną sprawą, o której trzeba powiedzieć, to jest OB. OB to jest bardzo proste badanie, wymyślone zresztą przez naszego rodaka, profesora Biernackiego, które polega na tym, że krew stawia się w rurce i po godzinie mierzy, o ile milimetrów opadły krwinki czerwone. Ta szybkość opadania zależy od tego, ile jest tych krwinek i jaki opór napotykają ze strony białek osocza. Zwykle wtedy, kiedy wśród tych białek znajduje się białko patologiczne, produkowane przez chorobę zwaną szpiczaka, te krwinki opadają bardzo szybko i dla tej choroby jest charakterystyczne tak zwane trzycyfrowe OB, czyli OB powyżej 100. Ale czasami w szpiczaku może być tak, że OB będzie niemal prawidłowe, natomiast szpiczak będzie. Kiedy to się dzieje? To się dzieje wtedy, kiedy ta choroba wytwarza białko wadliwe, jedynie tak zwane łańcuchy lekkie. Te łańcuchy lekkie uszkadzają nerki i wtedy będzie białkomorz. Dlatego tutaj bardzo ważne jest badanie ogólne moczu. I jeżeli te badania zasygnalizują nam którąś z tych chorób, które wchodzą w zakres zainteresowań hematologa, więc albo białaczka, albo któryś z chłoniaków, w tym szpiczaka, bo szpiczak należy do chłoniaków, to wtedy konieczne jest skierowanie do hematologa, a hematolog podda pacjenta już bardzo takim wyspecjalizowanym badaniom, począwszy od badania szpiku i określi dokładnie, z jakim rodzajem białaczki, czy z jakim rodzajem chłoniaka, czy szpiczaka mamy do czynienia. Trzeba powiedzieć, że zarówno białaczki, jak i chłoniaki są to bardzo różne schorzenia. Białaczek mamy wiele rodzajów, przy czym najkrócej można je podzielić na szpikowe i limfoidalne oraz każde z tych na ostre i przewlekłe, ale samych ostrych białaczek szpikowych mamy ponad 20 rodzajów, ostrych białaczek limfoblastycznych z kolei też mamy ponad 10 rodzajów. Jedynie przewlekła białaczka szpikowa jest jednym schorzeniem, ale jest oprócz niej kilka innych tak zwanych przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych, takich jak czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna czy pierwotna mielofibroza. Jeśli chodzi zaś o chłoniaki, to znowu to jest w tej chwili ponad 100 różnych chorób i to rozróżnienie jest znowu ważne dla hematologa, ponieważ te choroby się inaczej leczy. Chłoniaki najczęściej dzielimy na tak zwane ziarnicze i nieziarnicze i te dwa rodzaje się inaczej leczy, przy czym nieziarnicze z kolei dzielimy na T i B, dalej na takie chłoniaki, które mają łagodny przebieg i takie, które mają bardzo złośliwy przebieg. Choroby te następnie leczy się i to jest taka pierwsza, powiedziałbym, bardzo pozytywna wiadomość, dlatego że w okresie ostatnich lat zaszło kilka rewolucji dotyczących leczenia tych nowotworów, co spowodowało, że przestały one w znakomitej większości być beznadziejnymi sytuacjami w momencie rozpoznania, że wiele z nich jest całkowicie uleczalnych, a wiele innych wprawdzie nie podlega wyleczeniu, ale można z nimi żyć tyle, ile by się żyło bez ich wystąpienia. Więc sytuacja w wielu przypadkach tutaj się diametralnie zmieniła, co oczywiście jednakże nie dotyczy wszystkich chorych, bo ciągle zdarzają się tutaj takie tragedie, kiedy medycyna jest w znacznej mierze bezsilna. Samo leczenie składa się z chemioterapii, z immunoterapii, z leczenia celowanego i z przeszczepienia komórek krwiotwórczych, które w różnych kombinacjach, w różnych z tych chorób są stosowane.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie nas w tematykę naszego dzisiejszego spotkania. W ciągu ostatnich lat zapadalność na nowotwory krwi wzrosła dwukrotnie i należy się liczyć z dalszym systematycznym wzrostem, czy też nie? I czym ewentualnie spowodowany jest ten wzrost?
No, główna przyczyna to jest starzenie się społeczeństwa, dlatego że większość tych chorób to są choroby osób starszych. A w związku z tym im więcej mamy osób starszych, tym więcej mamy chorób osób starszych, tym więcej mamy w związku z tym nowotworów krwi.
I w ten sposób ta tendencja się niestety, ale będzie w perspektywie najbliższych
będzie
lat.
Będzie się pogłębiać, tak. Dlatego że nasze społeczeństwo się starzeje, my się starzejemy. No niestety tak się składa, że po prostu widmo tych chorób krąży po naszym organizmie i czasami nas dopada.
I na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, obserwując swój organizm? Jakie objawy wskazywałyby na to, że powinniśmy się zwrócić o pomoc właśnie w takiej czy innej kwestii? Bo jest to pytanie o tyle nurtujące, ponieważ te objawy niejednokrotnie są podobne do chorób czy dolegliwości, które nigdy byśmy nie połączyli właśnie z nowotworem krwi.
No, zwłaszcza chłoniaki są takimi chorobami. Ja chłoniaki nazywam najlepszymi aktorami wśród chorób, ponieważ są to schorzenia, które mogą imitować wszelkie inne choroby i w związku z tym no, niekiedy stwarzają ogromne trudności diagnostyczne, ale na pewno takie objawy jak gorączka, nocne poty, chudnięcie, też świąt, to są objawy, które mogą nam sugerować jedną z tych chorób. Oczywiście już bardziej oczywiste bóle w kościach, ale nawet tak zwane bóle korzonkowe, to jest jedna z częstych spraw, które znamionują szpiczaka, to znaczy to nie są bóle korzonkowe, tylko ludzie tak to odbierają i bagatelizują, a przyczyną jest tak naprawdę proces nowotworowy, który rozwija się w kościach.
Pan profesor mówi między innymi o morfologii. Czy morfologia może jednoznacznie określić, że mamy nowotwór, czy konieczne są jeszcze inne badania, by to potwierdzić?
To znaczy, no, jak mówiłem, to najważniejsza to jest ta triada tych badań, a potem zaczynają się schody, już schody przede wszystkim dla hematologa, dlatego że te badania, one trochę są różne, jeśli chodzi o tak zwane nowotwory mieloidalne, gdzie właściwie całą diagnostykę wykonuje hematolog, inaczej mówiąc, włącznie z rozpoznaniem mikroskopowym choroby. Natomiast jeśli chodzi o chłoniaki, tutaj hematolog jest wspomagany przez hematopatomorfologa. Jest wyspecjalizowana, taka wprawdzie nieformalna, ale podspecjalność wśród patomorfologów, którzy specjalizują się właśnie w rozpoznawaniu chłoniaków, bo chłoniaki to jest tak naprawdę więcej niż 100 różnych chorób i taki w cudzysłowie zwykły patomorfolog nie jest przygotowany, żeby te wszystkie choroby rozróżnić, tym bardziej, że no, nawet osoba taka jak ja, która blisko 50 lat zajmuje się tymi chorobami, nigdy nie zobaczy wszystkich rodzajów chłoniaków w swojej karierze zawodowej, bo niektóre są tak rzadko występujące.
Mamy jesień, sezon grypowy. Dochodzi do tego trudna sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem. Ważne jest, by pacjenci nie lekceważyli objawów i zgłaszali się do lekarza. Jak wobec tej sytuacji zachować się, kiedy właśnie z jednej strony tutaj koronawirus, a z drugiej strony gdzieś jakieś niepokojące objawy? Jak tutaj wypośrodkować?
No tutaj na szczęście został wprowadzony mechanizm, który ja zresztą krytykowałem i muszę tutaj no, w jakimś sensie wycofać się z moich słów krytyki. Mianowicie wprowadzono tak zwaną zieloną kartę, czyli kartę DILO. I ta karta jednakże stanowi przepustkę omijającą kolejkę do specjalisty. Inaczej mówiąc, jeżeli człowiek ma któryś z tych objawów, które ja już tutaj Państwu wymieniłem, albo ma nieprawidłowe wyniki badań, które też wymieniłem, to w tym momencie trzeba się udać do lekarza rodzinnego czy innego lekarza wcześniejszego kontaktu, którego się na przykład człowiek leczy z innego powodu i poprosić o wystawienie tak zwanej karty DILO, czyli to jest skrót od diagnostyki i leczenia onkologicznego i z tą kartą trzeba się pofatygować do któregoś z tych ośrodków, które mają podpisany kontrakt z NFZ-em na tak zwaną szybką terapię onkologiczną. I ten ośrodek ma koordynatorów, trzeba się zgłosić z tą kartą do koordynatorów i ten taki koordynator wskaże termin i miejsce i lekarza, do którego się będzie trzeba z tą kartą zgłosić. Ten lekarz musi w odpowiednio krótkim czasie przeprowadzić cały proces diagnostyczny do rozpoczęcia leczenia. I to jest coś, co wydaje mi się, że działa. Takie jest moje doświadczenie. No ja cały czas aktywnie przyjmuję chorych. To jest coś, co pozwala przebić się choremu z podejrzeniem nowotworu przez ciągle istniejącą konkurencję tych chorych, u których podejrzewa się lub u których występują objawy zakażenia wirusem, koronawirusem.
Pan profesor wspomniał również o tym, że coraz częściej nowotwór krwi jest chorobą wyleczalną, a z jakimi dolegliwościami w trybie leczenia, po tym procesie leczenia spotykają się pacjenci?
No, niestety jest tak, że dobra wiadomość jest taka, że w wielu wypadkach są to choroby wyleczalne. Zła wiadomość jest taka, że leczenie jest obarczone licznymi skutkami ubocznymi. Inaczej mówiąc, z angielska się mówi no pain, no gain, czyli bez kosztów nie ma korzyści. I tutaj trzeba powiedzieć, że zarówno chemioterapia, jak i również leki celowane i przeszczepianie szpiku, to wszystko są metody silnie działające. No, one są podobnie silne, podobnie straszne jak choroby, które mają zwalczać. I w związku z tym tak naprawdę wiedza i umiejętności hematologa czy onkologa zajmującego się takimi chorymi, ona musi być dwojaka. To znaczy z jednej strony trzeba umieć zwalczać nowotwór, ale z drugiej strony trzeba umieć poradzić sobie z działaniami ubocznymi leków, które się stosuje w celu zwalczania nowotworu.
A czy, panie profesorze, występuje taka sytuacja, w której choroba została pokonana, a nastąpił jej nawrót?
Tak, no niestety jest tak, jeżeli nastąpił nawrót, to znaczy, że choroba nie była pokonana, natomiast oczywiście jest tak, że wydaje się, że ona została pokonana, że mamy remisję, a potem jest nawrót. No nawrót, prawdę mówiąc, im późniejszy, tym lepiej, a im wcześniejszy, tym gorzej, dlatego że wczesny nawrót sugeruje, że choroba przede wszystkim z jednej strony nie reaguje na zastosowane leczenie, a z drugiej strony, że zaszło tam dodatkowe zdarzenie, które ją uzłośliwiło. Każdy nawrót jest gorszy od choroby pierwotnej, w związku z tym jest trudniejszy do leczenia, ale jeśli to jest taki nawrót późny, a więc więcej niż rok po zakończeniu poprzedniego leczenia, to zwykle można ten nawrót opanować tą samą metodą, którą zastosowano pierwotnie, bo to ten nawrót późny oznacza, że biologiczny charakter się choroby nie zmienił. Natomiast jeszcze jest inny problem, to jest problem taki, że u osób, u których tymi metodami, o których mówiłem, a więc napromienieniem, a więc cytostatykami uzyskano wyleczenie jednego nowotworu, no niestety problem polega na tym, że takie osoby mają zwiększone ryzyko wystąpienia wtórnego nowotworu po latach od wyleczenia pierwszego nowotworu. To jest ryzyko rzędu około 1% rocznie, co oznacza, że oczywiście u większości chorych się nie zmaterializuje, ale u niektórych chorych się zmaterializuje, no i to będzie oczywiście wymagało, będzie znacznie trudniejsze do leczenia niż ten nowotwór pierwotny.
Wśród lekarzy, wśród ekspertów panuje opinia, że od kilku lat obserwujemy pozytywne zmiany w dostępie polskich pacjentów hematologicznych do właściwych terapii, które często ratują nie tylko ich zdrowie, ale i życie. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. I jakie tutaj w tym zakresie są najpilniejsze potrzeby, panie profesorze?
No, najpilniejsze potrzeby to właściwie dotyczą każdego nowotworu, bo w każdym nowotworze czekamy albo na refundację jakiejś nowej terapii, bo czekamy na takie leki celowane w ostrych białaczkach szpikowych, czekamy na kolejne przeciwciało monoklonalne w ostrej białaczce limfoblastycznej, czekamy na właściwie nie tyle nowe leki w szpiczaku, ile na rozszerzenie dostępu dla tych leków, które już w wąskich wskazaniach są refundowane. Podobnie w przewlekłej białaczce limfocytowej czekamy na zwiększenie dostępu do ibrutinibu, który jest dostępny, ale w ograniczonym zakresie. I tak właściwie można to jak gdyby kontynuować we wszystkich z tych wskazań. Z jednej strony mamy sukcesy w sensie takim, że pojawiła się refundacja jakichś leków, o które ubiegaliśmy się, no ale postęp cały czas ma miejsce, pojawiają się nowe leki są rejestrowane, no i cały czas one oczywiście oferują nowe korzyści i cały czas staramy się o to, żeby te nowe korzyści udostępnić również polskim chorym.
Nowotwory krwi w czasie koronawirusa to temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja w tej drugiej części. Pierwsza transmitowana zarówno na antenie telewizji Trwam, jak i Radia Maryja. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach wybiła 22. Już po chwili powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania wraz z aktywnym udziałem naszych drogich radiosłuchaczy, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i ciesząc się dziękujemy także za, drodzy, waszą obecność i współtworzenie zarówno w tej pierwszej części, jak i tej drugiej naszego spotkania. Och, życie, kocham cię nad życie, śpiewa Edyta Geppert.
Uparcie i skrycie, och, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy ser kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. być to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie lesnych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
Edyta Geppert w wykonaniu w utworze Och życie, kocham cię nad życie, 4 minuty po godzinie 22. Nowotwory krwi w czasie koronawirusa, temat naszego spotkania wraz z panem profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych, Wiesławem Wiktorem Jędrzejczakiem. Prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówi Piotr z Łomży.
Szczęść Boże, panie Piotrze, witamy, prosimy.
Pozdrawiam serdecznie pana profesora i ojca prowadzącego. Obecnie mam córkę na oddziale hematologii, 5-letnią i oczywiście cierpi na ostro białaczkę limfoblastyczną. Pytanie do pana profesora, jeżeli teraz oczywiście w dobie koronawirusa takie dzieci zaraziłyby się SARS-CoV-2, czy jest to naprawdę bardzo, bardzo groźne? Oczywiście, czy wiąże się to nawet ze śmiercią dziecka, czy jest możliwość, żeby się obronić przed taką chorobą? To pierwsze moje pytanie. A drugie, my mamy nieszczęsną mutację Filadelfia. No i pytanie do pana profesora, bo wczoraj wyczytałem na forum, że są już leki drugiej generacji, trzeciej generacji, leki celowane. Czy warto rozmawiać z lekarzami, żeby zastosować takie leki drugiej lub trzeciej generacji, jeżeli to oczywiście jest możliwe, bo nie znam się dokładnie na tym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i dobranoc, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Piotrze, pozdrawiamy również i życzymy Bożego błogosławieństwa na tę walkę z chorobą dla córki.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobrej nocy. Panie profesorze, prosimy.
Znaczy tak, ja nie jestem hematologiem dziecięcym, więc nie do końca wiem, jakie tam są sytuacje refundacyjne. Tym niemniej, jeśli chodzi o ostrą białaczkę limfoblastyczną z chromozomem Filadelfia, to jest zresztą rzadkość u dzieci. To jest raczej typowa sprawa dorosłych, no ale skoro z czymś takim mamy do czynienia, to musimy to oczywiście leczyć. Te leki są w Polsce dostępne. Leki, które wspomagają chemioterapię. Tutaj się jednak stosuje jedno i drugie. No i prawdopodobnie będzie tutaj dążenie do tego, żeby jednak zakończyć to leczenie przeszczepieniem komórek krwiotwórczych. Wprawdzie niektórych chorych leczymy z tej białaczki bez przeszczepienia, ale to dotyczy osób starszych, u których no, ryzyko przeszczepienia przewyższałoby potencjalne korzyści tego zabiegu. Natomiast u dziecka, gdzie walczymy o następnych kilkadziesiąt lat życia, prawdopodobnie tak to trzeba, można powiedzieć, zakończyć to leczenie właśnie przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.
Dziękujemy, panie profesorze. Halo, bardzo proszę. Halo.
To do mnie teraz?
Tak,
halo?
Tak, Teresa? Tak, tak. Witamy, pani Teresa. Prosimy.
Panie Boże, dobry wieczór. Ja mam stwierdzoną czerwienicę od roku czasu i biorę Pegasus, Allopurinol i na rozrzedzenie magnel krwi. To zatamowało mi produkcję. Oczywiście spuszczałam krew przez jakieś pierwsze pół roku, potem leki zadziałały i produkcja się zatrzymała, z tym, że to na wątrobę mi siadło, że wysokie są liczby wątrobowe. I teraz mam do pana profesora takie pytanie, jakie inne leczenie można stosować, żeby nie rujnować tej wątroby, czy jest na to sposób jakiś. Leki, te Pegasus, mam jeden raz na tydzień zastrzyk, i jest zmniejszony teraz na co 2 tygodnie. I pod obserwacją, czy to zadziała na wątrobę, ale jednocześnie nie zwiększy z powrotem produkcji krwi. Tak zarządził tutaj lekarz. Ale właśnie nie wiem, może pan profesor będzie miał troszkę inne na to stanie i chciałabym usłyszeć, czy to leczenie, które w tej chwili jest zastosowane, jest dobre, bo ta wątroba to mi bardzo dokucza, bo mam właśnie faktyczne swędzenia i bóle oczywiście. No i to dlatego właśnie się tu chciałam zapytać. Dziękuję.
Dziękujemy również, pani Teresa.
To mam teraz poczekać?
Prosimy,
tak,
może
tak,
się
to mogę odpowiedzieć. Więc tak, leczenie, choroba jest nieuleczalna, w związku z tym pani będzie musiała ten Pegasus brać w zasadzie do końca życia, o ile on będzie dostępny, bo pewne tutaj są sygnalizowane problemy, że firmy mogą się wycofać z produkcji. To chodzi, ten preparat to jest, tak naprawdę się nazywa międzynarodowo interferon alfa, to jest preparat o przedłużonym działaniu. Natomiast są inne leki w tej chwili zarejestrowane również w tym wskazaniu. One nie są jeszcze w Polsce refundowane w tym wskazaniu, ale no, mam nadzieję, że będą. I także proszę się nie bać, że pani zostanie bez leczenia. Natomiast choroba jest jako taka nieuleczalna, natomiast no, można z nią żyć i trzeba z nią żyć, trzeba no, robić dobrą minę do złej gry. Po prostu innego wyjścia nie ma.
Dziękujemy serdecznie. Halo, bardzo proszę. Prosimy.
Co?
Halo.
Halo, mówi Stanisław Sorunia.
Witam panie Stanisławie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
ja chciałem się zapytać pana doktora, czy u małego dziecka występujący naczyniak na między oczami, to jest refundowane, to jest tak zwany cyglejak, czy naczyniak, to jest refundowane w Polsce, czy nie?
To jest, proszę pana, dla mnie za trudne pytanie. Ja nie jestem pediatrą i po prostu tego typu chorobami się siłą rzeczy nie zajmuję. Także nie jestem w stanie pan na to odpowiedzieć.
Przypomnijmy, nasz temat naszego spotkania brzmi w następujący sposób. Nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Jestem na...
Tak, jesteś
na antenie?
Tak, bardzo proszę.
Moje nazwisko Maria i dzwonię właśnie z okolic Warszawy. Zdarzyło, że na konsultacji, jeżeli chodzi o nadtrzydkowość, która jest stwierdzona, że byłam wtedy w Poznaniu, bo tam mam córkę, prawda? Więc wcześniej właśnie doktor pierwszego kontaktu zauważyła, że mam no zawyżony poziom płytek, prawda? Więc wskazała, że gdybym miała możliwości, ponieważ tu, no nie mam, do Warszawy mam troszeczkę, w moim mieście powiatu nie ma hematologa, bez tego tam się udałam w Poznaniu, do instytutu, tak mi się udało nawet. I tam się zainteresowano, no właśnie specjaliści, ta nadtrzydkowość, to nie była ona aż tak bardzo duża, bo nie sięgałam miliona na pewno, bo to jest 450, to jest tysięcy, to jest norma, a to utrzymywało się 500, 600, 700, przy stanach zapalnych mogło być 800, prawda? I tam mnie przyjęto bardzo gościnnie z powiatu, z tego, z województwa mazowieckiego, tam w tym Poznaniu, bo to poznało Poznaniu, mówię, więc zostałam poddana badaniom i to było badanie krwi pod kątem genetycznym i co się okazało, że właśnie wykryto, badanie wykazało heterozygotyczne, mutacja genetyczna V6761, pisze jeszcze JAK2. No i właśnie w wyniku pisze, że rozpoznano nadtrzydkowość samoistną B75-2. Więc tu już mam, właśnie otrzymałam taką diagnozę, no ale pani doktor, która mi się tak bardzo zajęła, też profesor, tak, mówi, no ponieważ pani już jest tutaj na naszych terenach, no to może postaramy się o to, żeby zrobić właśnie biopsję szpiku kostnego. to już będzie pewne, prawda? No tu mutacja, no wiadomo, czyli to już jest. W wyniku tego właśnie badania szpiku, czego się bardzo bałam, ale nie musiałam się bać, z tym, że akurat właśnie wyniki tego badania były zupełnie w porządku, tak jak pani doktor powiedziała, że nie było tam nic groźnego, czyli otrzymałam lek, który się nazywa, powiem, bo właśnie określono w ogóle, takie konfirmy tam było, ja tam nawet miałam okazję badania wszystkie zrobić na oddziale, tak, czego tutaj u nas jest trudno, chociaż tu bliżej w Warszawie mam, ale właśnie, czyli zdiagnozowano samoistna właśnie nadwytkowość, tak, że to nie jest groźne, ja tego w ogóle nie odczuwałam, po prostu przypadek był zwykły. I nawet cieszyłam się, że znalazłam się w instytucie i mogłam sobie wszystkie badania zrobić, jakie tylko, właśnie na oddziale, tak? Więc wszystkie badania były zupełnie dobre. Wszystkie badania, jeżeli chodzi o krew, prawda? Też absolutnie w normie. No jedynie ta nadpytkowość, która jeszcze nie, w zasadzie pani doktor powiedziała, że to się od miliona liczy dopiero nadpytkowość. Ale jednak po otrzymaniu tych wyników zapisany mam lek, który stosuję do tej pory, a to dotyczy roku 2013.
Pani Mario, bardzo prosimy o taką może sprecyzowanie pytania do pana profesora. Dobrze, aha, tak aby też inni słuchacze mogli zabrać głos.
Dobrze. To już ja pytania stawiam, prawda? Więc mam to stwierdzone, tak. Nikt nie określił, że to jest akurat nowotworowe. Niemniej, jeżeli chodzi o ten lek, to dopiero doktor miejscowa mi poinformowała, że ten lek zawiera właśnie chemię tak zwaną doustną. I chciałam właśnie go zapytać, ja bardzo przepraszam, że przedłużyłam, dlatego że ja w ogóle pierwszy raz mi się udało zadzwonić, a tak zawsze wszystkie te audycje tego typu, lekarze dotyczące zdrowia, mam na to impresję. Tylko króciutko. Czy rzeczywiście, czy to jest... Ja już 15 lat, to znaczy od 12 roku, czyli to już jest tak 8 lat, przyjmuję ten lek, no zależnie od wysokości płytek, tak? No w tej chwili to jest w normie, cały czas się utrzymuje w normie, tak? Ale właśnie przy tym leku, prawda? Z tym, że ja tak od 2 lat zauważyłam, że czerwone ciałka, oprócz wszystkich innych składników, dobrze, a czerwone ciałka właśnie poniżej 4000 obniżyły mi się. No i pani doktor moja właśnie prowadząca, z którą mam kontakt właśnie taki telefoniczny, jak to teraz jest, prawda, jak to teraz jest modny w czasie stanu tej pandemii, prawda, to w ten sposób, co 4 miesiące, co 3 miesiące podaje wyniki badań, tak, i pani doktor reguluje, jakie jest dawkowanie. Więc najpierw to było po jednej tabletce dziennie, no potem, jeżeli tam się tak podwyższały, bo chodziło o to, żeby do 450 doprowadzić, ten stan i tak i utrzymać.
Pani Mario, bardzo ponawiam swoją prośbę.
O już, no właśnie. Czy to jest właśnie, to już teraz króciutko, czy w takim przypadku, bo nikt jeszcze nie określił, jaki to jest właśnie przy tym stwierdzeniu, czy to jest rzeczywiście choroba nowotworowa, czy to jest, bo w zasadzie tak jak pani doktor mówi, że właśnie tu chodzi o to, żeby utrzymać tylko w stanie te płytki, tak, bo wszystkie inne składniki są pozytywne, wszystkie naprawdę. Więc tylko takie pytanie, no naprawdę, ja przepraszam, że ja tak się rozpłynęłam, bo naprawdę chciałabym wiedzieć.
Rozumiemy, dokładnie.
Ja tego nie odczuwam, ale
Mario,
być może
przekażmy
jestem pod kontrolą.
Głos panu profesorowi, dobrze?
Bardzo proszę.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
To jest choroba nowotworowa, natomiast to jest grupa nowotworów, nazywa się przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne. To jest najlepszy nowotwór, jaki sobie człowiek może wyobrazić, dlatego że to jest nowotwór, który nie wpływa na długość życia. Inaczej mówiąc, tyle się żyje z tym nowotworem, ile się żyje bez niego. Trzeba tylko tę liczbę płytek kontrolować za pomocą tego, co pani bierze, czyli hydroksykarbamidu i w tym momencie wszystko powinno być dobrze. Raczej jedynie problemy mogą pani stwarzać inne schorzenia, jeśli pani ma. A tak to należy cieszyć się życiem, można powiedzieć.
Proszę bardzo.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże ojcu i panu profesorowi.
Szczęść Boże.
Anna z Częstochowy. Chciałam zapytać, mój mąż choruje na białaczkę limfatyczną od 6 lat i czy w takim przypadku powinien się zaszczepić przeciw grypie, czy bo jest mało odporny na przeziębienia.
Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie pani Anno.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, prosimy. Prosimy, panie profesorze. Panie profesorze, czy słyszymy się?
Tak, tak. Ja mówię, że powinien się ten pan zaszczepić przeciwko grypie i powinien się zaszczepić przeciwko pneumokokom. Jeszcze też dobrze by było zaszczepić się przeciwko Haemophilus influenzae. To jest też taka bakteria, która może spowodować zapalenie płuc. Z tym, że tam jest troszkę technicznie trudniejsza sprawa, bo jedyna szczepionka, która jest, jest szczepionką dla dzieci. I trzeba po prostu nie wszystkie pielęgniarki chcą taką szczepionkę dorosłemu podawać. Można ją podać i warto ją podać, warto się zaszczepić, bo jest to zawsze jedno zagrożenie mniej.
Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Szczęść Boże. Dobry wieczór. Halo.
Tak.
Czy mogę mówić już?
Już można.
Tak?
Tak, tak, ale przedtem prosimy o wyciszenie radioodbiornika.
Strasznie słabo słyszę. Chciałabym zapytać pana profesora, ponieważ z Warszawy mówię, słuchaczka, ponieważ w krwi od pewnego czasu w morfologii jest nadwyżka czerwonych ciałek. O czym to świadczy, panie profesorze? Takie pytanie mam.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Chyba czerwonych ciałek to jest schorzenie, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli czerwienica, przy czym ta czerwienica może być prawdziwa, może być wtórna. U niektórych ludzi zwiększona liczba krwinek czerwonych jest spowodowana na przykład trudnościami w oddychaniu. I wtedy po prostu układ krwiotwórczy, dostając mniej tlenu z płuc, stara się skorygować to, zwiększając liczbę krwinek czerwonych. Natomiast czym innym jest schorzenie, które polega na nadprodukcji krwinek czerwonych, które się nazywa czerwienicą prawdziwą. Tutaj jedna z pań przed chwilą mówiła o tym, że wykryto u niej mutację jak dwa. Akurat ta pani miała nadpłytkowość samoistną, ale czerwienica prawdziwa jest inną chorobą z tej samej grupy i tam też bada się, czy jest, czy nie ma mutacji jak dwa. Jeżeli jest mutacja jak dwa, to jest czerwienica. No i tutaj postępowanie zależy od tego, ile jest tych krwinek czerwonych, a ściślej rzecz biorąc, jaki jest hematokryt. Tutaj się nie tyle zwraca uwagę na liczbę krwinek czerwonych, ile na hematokryt. Jeżeli hematokryt jest wyżej 56%, to należy dokonać upustu krwi. Dlatego, że tak wysoki hematokryt grozi udarem. A jeżeli później nie można, trzeba ten hematokryt korygować zbyt częstymi upustami krwi, no to trzeba wejść znowu na ten, przyjmować ten lek, o którym była mowa, czyli hydroksykarbamid.
22 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek z Pomorza Środkowego. Panie profesorze, mam takie pytanie. Mój syn kiedyś we wczesnym dzieciństwie miał dwutocowe OB długi czas i wyglądał tak blado i postanowiliśmy z małżonką się tym zająć i dotarliśmy któregoś razu do Poznania, gdzie tam, nie wiem czy jeszcze pracuje, daj Boże żyje, profesor, który robił tak zwane autoszczepionki. I ja robiłem synowi wymazy z nosa i z krtani i za trzecim podejściem no coś tam wyhodowano. I teraz mam takie pytanie, aha, no i później jak zrobiono mu tę autoszczepionkę, to z tego dwucyfrowego OB zjechał do jednocyfrowego i stan się ogólny poprawił. Natomiast teraz po wielu latach ja sam jestem na takiej drodze i mam takie pytanie, bo trudno mi po prostu znaleźć bakterię, która mnie męczy, to znaczy znaleziono mi to w Krakowie w końcu, Bogu dzięki, ale teraz jest sytuacja taka, tego rodzaju, chciałem się dowiedzieć, czy z krwi właśnie, robiąc wymazy krwi, dlaczego tego się nie robi w zasadzie, bo nie za bardzo tutaj gdzieś chciano mi to robić. Czy można w ten sposób dotrzeć, że gdzieś we krwi, proszę mi zobaczyć, laikiem jestem, że tam mogą też patogeny być do odczytania, no bo chyba posiewu z krwi się nie robi. Jak to ma się do rzeczy z krwią i dlaczego tych wymazów z krwi się nie stosuje, czy to jest jakiś kłopot?
Dziękujemy panie Jacku, przekazujemy już głos panu profesorowi. Prosimy panie profesorze.
Zwykle się pobiera tę krew na dwie butelki, czyli jedna dla bakterii gram ujemnych tak zwanych, a druga dla bakterii gram dodatnich. Się je hoduje, no i potem jeżeli się wyhoduje jakieś bakterie, to się bada ich wrażliwość na antybiotyki, czyli wykonuje się tak zwany antybiogram. Natomiast zwykle posiewy krwi robi się wtedy, kiedy ktoś gorączkuje, bo obecność bakterii taka, żeby można było wyhodować je z krwi, zwykle jest związana z wystąpieniem gorączki. W związku z tym zwykle to albo na szczycie, albo wtedy, kiedy taka gorączka się zaczyna, się powinno tę krew pobierać, no i wtedy hodować.
Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Tak.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu i panu profesorowi. Panie profesorze,
również miłej pani.
Witam serdecznie.
O imieniu?
Wiesława.
Bardzo nam miło, pani Wiesława, prosimy.
Panie profesorze, ja z takim pytaniem. Choruję na przewlekłą białaczkę limfatyczną już 18 lat i nie jestem leczona. Cały czas jestem pod kontrolą pani profesor w Szczecinie i nie jestem leczona. Mam takie pytanie, czy ja, bo teraz nie mam kontaktu z panią profesor, z tego względu, że nie przyjmuję ze względu na pandemię, I nie mam te kontaktu, no nie wiem, może przyjdzie taki czas, że pani profesor będzie przyjmowała. Robię tylko kontrolne badanie krwi co 3 miesiące, wszystko jest dobrze. A pytanie mam takie do pana profesora. Czy powinnam się zaszczepić przeciwko grypie? Bo nigdy przez te 18 lat nie byłam szczepiona na grypę, bo się tak naprawdę to bałam. Mówię, po co mi te szczepienia? Ale teraz to nie wiem, panie profesorze, czy powinnam się zaszczepić, czy coś jeszcze innego zrobić. I jeśli ta białaczka jest o charakterze łagodnym, bo już 18 lat bez leczenia, czy to tak, panie profesorze, będzie jeszcze trwało? Chociaż bardzo, bardzo bym chciała, żebym po prostu jeszcze żyła. Mam 66 lat. To tyle, uprzejmie dziękuję.
Dziękujemy również. Panie profesorze, prosimy.
Ja akurat ten temat do tej pory pomijałem. Mianowicie w przewlekłej białaczce limfocytowej jest taka sytuacja, że u bardzo wielu chorych to jest choroba, która nie wymaga leczenia. I co więcej, u 1/3 spośród tych chorych ona nigdy nie wymaga leczenia i ci chorzy żyją tyle, ile mogą żyć z innych powodów i nie umierają na tę chorobę. I takie coś ma zapewne miejsce u pani. Jedyne, co trzeba robić w takiej sytuacji, to robić to, co pani mówiła, że jest robione, czyli badać się co 3 miesiące, ponieważ niestety z góry nie nie możemy powiedzieć, u kogo tak choroba będzie przebiegać, że ona nie będzie wymagała leczenia. Natomiast u części chorych, są te 2/3 chorych, u których ona w pewnym momencie zaczyna wymagać leczenia, to są określone wskazania do rozpoczęcia leczenia. Te wskazania są następujące. Podwojenie liczby limfocytów w czasie krótszym niż pół roku, wtedy kiedy ta liczba jest powyżej 100 tysięcy. Powiększenie śledziony powyżej 20 cm, powiększenie węzłów chłonnych powyżej 10 cm, pojawienie się tak zwanych objawów ogólnych, a więc to jest gorączka, nocne poty, chudnięcie, oraz wreszcie pojawienie się niedoborów prawidłowych komórek, a więc niedokrwistości, małopłytkowości czy neutropenii. To są te wskazania do rozpoczęcia leczenia i jeśli żadne z nich u pani nie występuje, piło czy nie wystąpi, to oczywiście nie będzie powodu, żeby takie leczenie w ogóle rozpoczynać, dlatego że nie udowodniono, że w tej chorobie wcześniejsze rozpoczęcie leczenia przynosi choremu jakiekolwiek korzyści. Natomiast już przechodząc do odpowiedzi na pytanie, które pani zadała, tak, należy się szczepić przeciwko grypie i nie tylko przeciwko grypie, należy się po drugie zaszczepić przeciwko pneumokokom. To jest też bardzo ważne, bo to jest najczęstsza przyczyna bakteryjnego zapalenia płuc, a jeszcze, jeśli ktoś jest bardziej jeszcze taki uważny, to jeszcze zaszczepić się przeciwko Haemophilus influenza.
Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże, Iwona z Lubuskiego.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałam zadać pytanie. Urodziłam się z anemią jako dziecko i długo byłam leczona na niedokrwistość. W sumie to żelazo miałam sporadycznie podawane. W 2005 roku byłam na hematologii położona przez niedokrwistość. Tam miałam różne badania porobione i stwierdzono po biopsji z szpiku i w cytogenetyce, że mam zespół mielodysplastyczny typu RA. Do obserwacji i przez jakiś czas byłam obserwowana, morfologia była dość niska. Później trafiłam do Wrocławia, tam do kliniki hematologicznej. Tam też potwierdzono, że jest zespół mielodysplastyczny. Od 3 lat wróciłam w inne miejsce do leczenia w Lubuskim, gdzie ponownie zrobiono mi różne badania i wykluczyli ten zespół mielodysplastyczny. I chciałam zapytać, bo obecnie jestem ponownie skierowana do kliniki w Poznaniu i tam jestem pod opieką hematologa, który zrobił mi biopsję szpiku. I wyszło, że no niby nie mam tego zespołu mielodysplastycznego. Bardziej nie na niedokrwistość z niedoboru żelaza, bo to żelazo raz jest w normie, raz jest poniżej normy. I chciałam zapytać właśnie, czy może tak być, bo mi mówiono, że jak ten zespół mielodysplastyczny mam, to już do końca życia bezobjawowo mogę z nim żyć. Może nic się nie dziać, aczkolwiek może tam potem przejść białaczkę. No i chciałam zapytać, czy faktycznie może tak być, że był zespół mielodysplastyczny stwierdzony, a po wielu latach tam obserwacji klinicznej wyszło, że nie ma. W szpiku badanym i w cytogenetyce, że prawdopodobnie nie ma go już.
Dziękujemy, przekazujemy głos.
Zespół mielodysplastyczny to jest rodzaj choroby nowotworowej krwi i raczej jest nieprawdopodobne, żeby ktoś, kto miał ten zespół, się z niego wyleczył. Wyleczyć tę chorobę można jedynie przeszczepieniem szpiku. Natomiast mogło być tak, że na skutek różnych niedoborów mogła pani mieć zmiany, które imitują ten zespół i w związku z tym otrzymała pani rozpoznanie, powiedziałbym, nadmierne w stosunku do tego, co u pani występowało. Czyli inaczej mówiąc, no generalnie wyleczalność czy samoista remisja zespołu mielodysplastycznego najczęściej polega na tym, że rozpoznanie zachorowanie było na wyrost pierwotnie i natomiast raczej jeżeli zespół mielostatyczny jest, to jest to choroba, rozumiem, że pani jest osobą dość młodą, jest to choroba, która ulega progresji do bardziej złośliwego zespołu mielostatycznego, ewentualnie później do ostrej białaczki.
22:33 na zegarach na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych w temacie nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak. Już za kilka chwil powracamy kontynuować. Tymczasem upływa szybko życie. Utwór w wykonaniu Kapeli Warszawskiej.
Życie, jak to dopłynie czas, za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. I nasze młode lata upłyną prędko w nas. Jeszcze młodość nasza, jeszcze szczęśliwi my. O niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. O niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. Już nadszedł koniec roku, nam urozsadził
Kapela Warszawska w utworze Upływa szybko życie, a my powracamy do tematu naszego spotkania, nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór, z tej strony Dawid. Ja mam pytanie do pana profesora. W mojej rodzinie mamy dziecko 5-letnie chore na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jak takie dziecko może zareagować na koronawirusa? Czy to jest dla niej do przejścia, czy jak taki organizm może zareagować na tą chorobę? Czy to będzie dla niej ciężkie, czy może to przejść lekko, czy może jakoś bardzo ciężko, jak pan profesor myśli?
Dziękuję. Prosimy.
To znaczy, na ten temat nie ma zbyt wielu informacji, dlatego że w ogóle tego typu sytuacje się praktycznie nie zdarzały. Dzieci tego typu, dzieci znajdują się w tej sytuacji, z reguły są izolowane. Izolowane nie tyle z powodu zagrożenia koronawirusem, ile z powodu zagrożenia bakteriami i grzybami, ale jednocześnie, skoro są izolowane, są jednocześnie chronione przed ryzykiem zakażenia koronawirusem. Ale jak wiadomo, wirusy są podstępne i coś takiego może się zdarzyć. Tutaj trudno się wypowiedzieć o tyle, że po pierwsze mało jest danych na temat w ogóle przebiegu tego zakażenia u dzieci. One przechodzą zwykle to zakażenie bezobjawowo. Natomiast druga sprawa, że sytuacja dziecka chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną jest dynamiczna. Inaczej mówiąc, to trochę zależy jeszcze w jakim momencie rozpoznania, leczenia i tak dalej do takiego zakażenia mogło dojść, bo jeśli to jest w remisji całkowitej, to będzie zupełnie inna sytuacja niż w sytuacji, w której jest gwałtownie postępująca białaczka i agresywna chemioterapia zmierzająca do uzyskania remisji. No tutaj chemioterapia, która jest stosowana, jest bardzo agresywna, znacznie bardziej agresywna niż ta, która jest w ogóle stosowana u dorosłych. No dzieci mają większe możliwości regeneracyjne. Natomiast należy jednak brać pod uwagę, że taki młody organizm ma jednak znacznie większe rezerwy niż organizm starszy, więc nie jest to sytuacja jakaś bardzo beznadziejna, aczkolwiek no zawsze dodatkowa choroba w sytuacji, w której już jest ostra białaczka, to nie jest nic takiego, co może poprawić sytuację.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże. Dzwonię z województwa łódzkiego. Od 2008 roku, kiedy to wykryto u mnie szpiczaka, choruję na tę chorobę. Obecnie jest nawrót u mnie tej choroby i jestem leczony reglimidem 10 mg i na przemian reglimid 25 mg. Dodatkowo deksametazon otrzymuję. Takie mam pytanie, czy mogę mieć przeprowadzony zabieg na stawy biodrowe, bo to mnie czeka, ale jeden z lekarzy odmówił ze względu na to, że powiedział, że nikt się nie podejmie u mnie tej operacji, bo ciało, rany nie będą się goiły. Czy taka jest prawda, czy nie? Czy są jeszcze jakieś inne leki, które otrzymuję? Jak to wygląda?
Dziękujemy.
Także na chwilę obecnej rokowanie w takiej chorobie jak szpiczak plazmocytowy się zasadniczo poprawiło. W związku z tym taka praktyka, że chory na szpiczaka jest dyskwalifikowany od zabiegów ze względu na to, że jego choroba, sama ta główna choroba źle rokuje, w związku z tym ten zabieg niewiele mu pomoże, bo on i tak, prawda, umrze z powodu szpiczaka. Ta sytuacja się zmieniła, że szpiczakiem się żyje się wiele lat. W związku z tym jak najbardziej tacy chorzy kwalifikują się do leczenia, zresztą również bardziej agresywne zabiegi wykonywane są u tego typu chorych. Natomiast tutaj jeszcze, żeby na to porządnie odpowiedzieć, to trzeba po prostu dokładnie znać sytuację, ponieważ trzeba wiedzieć po pierwsze, w jakiej fazie leczenia pan jest i dalej, jakie są następne opcje leczenia, czy choroba jest w remisji, jakiego rodzaju remisji i tak dalej, i tak dalej. I dopiero w tym momencie hematolog powinien podejmować decyzję w jakimś bezpośrednim porozumieniu się z tym ośrodkiem ortopedii, który przygotowuje się do tego zabiegu, tak żeby po prostu wzajemnie się poinformowali o tym, jaka jest bezpośrednio sytuacja w pana konkretnej sytuacji.
Prosimy, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz zawsze.
Kłaniam się Ojcu, kłaniam się panu doktorowi.
Kogo witamy?
Wszystkim słuchaczom. Wiktor z Legnicy. Chciałem spytać pana doktora, bo docierają na pewno nie tylko do mnie informacje w mediach, i to nie będę wymieniał nazwiska, ale poważni dziennikarze, którzy nawet publikują na łamach niedzieli. Myślę o jednym z dziennikarzy, gdzie on w takich w mediach społecznościowych zamieszcza sprawozdania, powiedzmy takie, w których mówi o tym, że nie mówi się nam prawdy o koronawirusie, że osoby, które umierają, najczęściej mają choroby współistniejące. On tam nie twierdzi, że koronawirus nie istnieje, czy mówi, że jest bardzo groźny na podstawie badań naukowych, wiarygodnych, ale że te informacje są niepełne i że lekarze, którzy chcą dociekać prawdy, wyjaśniać, są zwalniani. To się dzieje też w Polsce, czy zamyka się im usta. Ja bym chciał, żeby pan doktor może do tego się odniósł, jakoś to może zdementował, wyjaśnił. Bo tych informacji jest sporo i w środowisku tam, gdzie ja się, gdzie żyję, też wielu ludzi nie wierzy w to, dopatruje się jakiejś zmowy.
A tak jeszcze na marginesie do ojca chciałbym w kontekście to pytanie przenieść na Ewangelię, że jest mowa, tu jest odniesienie do tego, że ta szczepionka, która rzekomo ma się pojawić, że mamy być chipowani i to też niektórzy kapłani mówią, w mediach też takie są filmy. Jeden z kapłanów mówi, że to jest ten czas, że no, możemy być sterowani jakoś. To tyle, ja przychodzę na obiad. Prosiłbym o odniesienie się do tych pytań.
Panie doktorze, pozdrawiam również serdecznie. Panie doktorze, prosimy o ustosunkowanie się do naszej rzeczywistości.
Pierwsza sprawa, czy wirus jest? No jest, wirus jest. Wiadomo, jaki on jest całkowicie sekwencjonowany wiele razy. No teraz się zresztą pojawiła sytuacja taka, że być może są też jego różne warianty z różnymi mutacjami, które zresztą też są określone. W mojej bezpośredniej praktyce niestety straciłem paru chorych, którzy zachorowali na wirusa i nie byli to chorzy w terminalnych stadiach swoich chorób. Także właściwie jeden to w ogóle nie wymagał leczenia. Miał pewne zaburzenia hematologiczne, ale takie, które nie wymagały leczenia. Drugi dopiero rozpoczął leczenie z powodu przewlekłej wiaczki podstawowej, będąc właściwie w bardzo dobrym stanie i już ich nie ma wśród nas. Natomiast to jest tak, że w zasadzie nikt z nas nie wie, kto z nas jest mniej, a kto bardziej podatny na tego wirusa. To jest dalej już tylko statystyka. Oczywiście, jeżeli człowiek ma schorzenia współistniejące, jego ryzyko, że będzie miał ciężki, a czasem i śmiertelny przebieg choroby jest znacznie większe, ale to nie znaczy, że ryzyko osób, które są pozornie całkowicie zdrowe, jest zerowe. To po prostu my wszystkiego o sobie nie wiemy. Są też ludzie, którzy tak jak kiedyś byłem pytany, czy jak się pojawiła epidemia AIDS, czy ludzie umrą na AIDS. Ja powiedziałem, że nie, że nie umrą na AIDS, ponieważ są wśród nas osoby, które na AIDS nie mogą zachorować ze względu na to, że taka jest ich genetyka. W chwili obecnej wiemy i możemy zidentyfikować te osoby, bo wiemy, jaka mutacja powoduje to, że receptor, który rozpoznaje HIV, czyli wirus powodujący AIDS, nie może wniknąć do komórki. Natomiast i tak zapewne jest również SARS-CoV-2, bo tak nazywa się koronawirus oficjalnie, że są ludzie wśród nas, tacy, którzy na tego wirusa, których ten wirus nie spowoduje żadnych objawów, bo taka jest ich genetyka. No są też wśród nas osoby pozornie zdrowe, które nie mając chorób towarzyszących, jeśli się z tym wirusem zetkną, to tego zetknięcia nie przeżyją. Także póki nie ma szczepionki, to główne to, co możemy robić, to wtedy, kiedy wiemy, że mamy zagrożenie, po prostu starać się tego zagrożenia unikać.
Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz, pozdrawiam.
Tak, prosimy.
Pana profesora, i mam pytanie. Tydzień temu Nagrodę Nobla za rok 2020 otrzymało 3 lekarzy za temat pod tytułem odkrycie wirusa HCV odpowiedzialnego za zapalenie wątroby typu C. Pytanie jest, czy w okresie pandemii to odkrycie jest ważne? I drugie pytanie, czy choroby krwi w okresie prenatalnym w łonie matki są wykrywalne przez metody licznicze. To by było tyle. I jeszcze też z chemii w tym roku Nagrodę Nobla otrzymano za opracowanie metody edycji genomu. To wszystko pytanie może trudne są, ale bardzo proszę pana profesora o odpowiedź. Do słuchaczy zwracam się, aby pytając się mieli sprecyzowane pytanie odnośnie po prostu tego, co od pana profesora można po prostu prosić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam pana.
Więc tak, jeśli chodzi o Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, to ona dotyczy właśnie wirusa powodującego zapalenie wątroby typu C. To rzeczywiście jest no, wspaniała historia i mająca jak najbardziej znaczenie w chwili obecnej, bo po prostu wśród nas jest, no myślę, kilkadziesiąt, co najmniej tysięcy ludzi zakażonych tym wirusem, ludzi, którzy o tym, że są zakażeni, nie wiedzą. A ten wirus powoduje przewlekłe zapalenie wątroby i nim tę wątrobę niszczy. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że jeżeli się dowiedzą, że mają to zakażenie, to jest zakażenie w chwili obecnej całkowicie wyleczalne. I to jest ta wielka, wielka historia. Więc nie tylko, że jesteśmy w stanie wykryć, że to zakażenie jest, to możemy to zakażenie wyleczyć, no i możemy temu zakażeniu zapobiegać, bo główną drogą zakażania było niestety albo zabiegi takie, które naruszały ciągłość ciała, w tym tatuaż, albo przetoczenie krwi, która nie była zbadana. W chwili obecnej krew jest badana już od wielu lat na obecność tego wirusa i zakażenie tą drogą zostało wyeliminowane. To jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga Nagroda Nobla dotyczyła edytowania genów. To jest rzeczywiście wspaniała rzecz. Inaczej mówiąc, to jest coś, co potencjalnie umożliwia taką pełną terapię genową. Czyli wtedy, kiedy ktoś ma wadliwy gen, pozwala wyciąć ten gen i w to miejsce wstawić zdrowy gen. Wcześniejsze technologie na to nie pozwalały. One pozwalały jedynie na to, żeby dodać zdrowy gen, ale nie były w stanie umożliwić usunięcia chorego genu. Więc na tym polega tutaj to wielkie znaczenie tego odkrycia.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże. Dzwonię z Wielkopolski. Chciałam zapytać pana profesora o włóknienie szpiku. Moja siostra od kilku lat na to choruje i mam pytanie, czy istnieją leki, które w Polsce są i czy są refundowane? A drugie pytanie, czy to włóknienie szpiku to jest również nowotworem? I jakie mają chorzy na to schorzenie szanse?
Dziękujemy.
Nowotworowa. Tutaj akurat dzisiaj mamy taki dzień tak zwanych przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych, bo tych chorób jest kilka i to jest właśnie czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i właśnie tak zwana pierwotna mielofibroza, czyli zbuknienie szpiku. One wszystkie są powodowane czasami przez podobną mutację JAK2, którą się bada. Natomiast z tych trzech chorób zbuknienie szpiku jest chorobą najgorszą. To jest, jak wspomniałem, choroba nowotworowa, ale choroba nowotworowa o przewlekłym przebiegu. Jest to choroba, w odniesieniu do której no, można stosować leki, które stosujemy i w czerwienicy prawdziwej, i w nadpłytkowości samoistnej, a więc właśnie na przykład hydroksykarbamid. Ale oprócz tego w tej chorobie jest zarejestrowany i refundowany lek, który nazywa się ruxolitinib, inaczej Jakavi. I to jest lek celowany, który właśnie powoduje wydłużenie życia i bardzo znaczące zmniejszenie objawów tej choroby. Natomiast jeżeli takie leczenie jest nieskuteczne, to ta choroba w odróżnieniu właśnie od tych dwóch pozostałych jest wskazaniem do przeszczepienia komórek krwiotwórczych i takie zabiegi się w Polsce wykonuje również w klinice, w której ja pracuję.
Na zegarach 22:52. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł z Warszawy, ja mam takie pytanie, bo tutaj do pana profesora. Pan profesor nie odpowiedział na pytanie dotyczące tej szczepionki. To znaczy słuchacz, mój poprzednik, zadał konkretne pytanie dotyczące tego chipu, który miałby być w tej szczepionce. I konkretnie chciałbym, żeby pan profesor odpowiedział na to pytanie. Konkretnie, bo nie była udzielona odpowiedź. To bym chciał albo tak, jak pan profesor uważa. Bóg zapłać, pozdrawiam pana profesora i z panem Bogiem Marią.
Panie Pawle, dziękujemy, pozdrawiamy pana serdecznie, ale też prosimy, to nie jest jakiś, nie wiem, egzamin, prawda, że my możemy tutaj narzucać panu profesorowi, żeby proszę tak albo tak odpowiedzieć. My możemy poprosić pana profesora, żeby się ustosunkował do tego. Może też nie mieć życzenia się ustosunkowywać, dlatego też prosimy o taką wrażliwość i wyrozumiałość względem zaproszonego gościa, który, no, prawda, jakże wielką i szeroką wiedzę ma z zakresu konkretnej nauki, a dzisiejszy temat jest poświęcony zagadnieniu nowotwory krwi w czasie koronawirusa. I tutaj też bardzo prosimy o taką też wyrozumiałość i może właśnie podejdźmy od tej strony, że chcemy poprosić, a nie oczekiwać czy żądać, prawda, jakiejś konkretnej odpowiedzi na dane czy pytanie. To nie jest ta formuła absolutnie. To nie jest to miejsce ani ten czas, żeby w taki sposób gdzieś zwracać. O to bym bardzo też apelował i prosił. Panie profesorze.
Ja chciałem prosić, bo ja nie do końca zrozumiałem, o co temu panu chodzi, więc gdybym prosił, mógł prosić o powtórzenie pytania. Ja bynajmniej się nie obrażam i nie uciekam nigdy z odpowiedzią.
Pan odniósł się do poprzedniego telefonu jednego z radiosłuchaczy, który pyta się odnośnie tej szczepionki. Czy jest tutaj pewnego rodzaju, jak donoszą niektóre media, zagrożenie jakimś chipowaniem czy tym podobne sprawy?
Czy szczepionka może mieć jakieś zagrożenie? Nie, no szczepionka, na czym polega szczepienie?
Znaczenie człowieka, w takim sensie.
Nie, no szczepionka, ja nie do końca rozumiem tutaj, na czym polega kontrowersja. W każdym bądź razie, no szczepionka nie modyfikuje człowieka poza tym, że stymuluje jeden klon. Każdy z nas ma około 100 tysięcy klonów, różnych klonów limfocytów B. Szczepionka stymuluje jeden, czasem kilka klonów skierowanych na dany drobnoustrój. To jest ta jedyna modyfikacja. Tutaj innych modyfikacji szczepionka nie jest w stanie zrobić. W większości przypadków szczepionki nie są szczepionkami żywymi drobnoustrojami, tylko są szczepionkami częściami tych drobnoustrojów, więc one nie stanowią zagrożenia z tego punktu widzenia. Natomiast raczej również te szczepionki żywymi drobnoustrojami, one mają szersze znaczenie, dlatego że mogą powodować tak zwaną wytrenowaną odporność, więc działają szerzej, pobudzając również w nieswoisty sposób układ odpornościowy.
Dziękujemy. Bardzo proszę. Halo.
Niech być pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca i pana profesora. Nie słuchałam pierwszej części audycji, udało mi się teraz akurat słuchać. I moje pytania są takie. Od 3 miesięcy mam na nodze ranę, która mi się po prostu nie goi. I więc po telewizytach i w ogóle wizycie u lekarza rodzinnego zostałam skierowana na badanie krwi i właśnie tak się przysłuchuję, bo 2-3 dni temu odebrałam te badania i mam na przykład morfologię OB33. I tutaj z takim jakimś znaczkiem H, pewnie do omówienia. No i jednocześnie glukoza 100. Tak jak tutaj zauważyłam, takie trochę ponad normę wyniki moje. Czy mogą prosić ewentualnie tutaj pana profesora o jakąś podpowiedź, czym to właśnie może być spowodowane, takie wysokie OB w morfologii i między innymi właśnie powód niegojenia się mojej rany na nocy. Około 3 miesięcy ją w sierpniu, bodajże, już nie pamiętam dokładnie, wcześniej miałam w maju oparzoną tą nogę. Wydaje mi się, że już to się wszystko dobrze wygoiło. Nie pamiętam później przyczyny, czy coś mi ugryzło, czy gdzieś lekko skaleczyłam. Jakiś tam mały był strupek, później jakieś swędzenie pod tym strupkiem, później to odpadło. Jest rana wielkości, nie wiem, no 10 groszy, 2-3 mm głębokości. Mimo różnych maści, które lekarze przypisują, stosuję, nie goi mi się.
Przekazujemy głos.
I to pierwsza rzecz, którą jednak należy pójść do dermatologa i pobrać wycinek. Dlatego, że no wśród różnych możliwości może to być chłoniak skóry. Jest taka choroba. Inne sprawy, to, które mogą być za to odpowiedzialne, to zaburzenia miejscowe, zaburzenia krążenia. Zwłaszcza jeśli chodzi o goleń, to jest taka okolica, która jest stosunkowo słabo unaczyniona i tam zwykle u wielu ludzi są kłopoty z gojeniem się, jeśli wystąpi uszkodzenie skóry.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słucham.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Gdańska. Mój mąż ma stwierdzone, mam pytanie do pana profesora. Panie profesorze, mój mąż ma stwierdzony zespół mielodysplastyczny i w tej chwili dostaje lek Aransept i Danazol 200 mg. Mam pytanie, na co powinien się aktualnie zaszczepić?
Dziękujemy.
To i na pneumokoki.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo. Halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał z Nowego Jorku. Ja mam takie dwa pytania do doktora. Pierwsze pytanie, w literaturze fachowej i w takich magazynach medycznych fachowych przeczytałem, że homogenizacja mleka powoduje tą białaczkę, czyli jak się produkty mleczne polegają homogenizacji, to ma takie skutki. I spożywanie, jak ludzie spożywają aloes w kawałkach, że ten aloes trzeba albo w postaci zmiksowany chyba z jakimś alkoholem, czy to zmiksowane i niezbyt często. To są te takie pytania, które znalazłem w literaturze. I jedno pytanie, które wysłuchałem w radiu też, czy wpływ glutenu na stany właśnie tych nowotworów, czy gluten ma jakiś związek z tym, bo na przykład u nas tu się często o tym mówi, prawda? Gratuluję panu takiej wiedzy. Słuchając pana, jest to lepsze niż najlepszy program dokumentalny na PBS.
Z panem Bogiem, panie Michale, pozdrawiamy.
Nie, tak, homogenizacja mleka w żaden sposób nie powoduje białaczki ani żadnych nowotworów. To jest zabieg, który w zasadzie no, nie ma żadnego skutku chemicznego, jeśli chodzi o to, co jest w mleku. Jedynie powoduje to, że to mleko jest no, pozbawione niektórych składowych, które ma mleko, ale no, mleko, które od zawsze pijemy, ono od początku jest modyfikowane, bo zanim ono dotrze do nas od krowy, no to chociażby tłuszcz jest zabierany, żeby zrobić masło i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna sprawa. Tak samo gluten. No są wśród nas ludzie, którzy nie tolerują glutenu. To jest po prostu nietolerancja, natomiast znakomita większość ludzi gluten jak najbardziej toleruje i to też to jest pokarm, to nie ma znaczenia. Choroby nowotworowe to są choroby, nabyte choroby genetyczne, które polegają na tym, że zachodzi określona zmiana genetyczna, którą w wielu wypadkach obecnie się bada. No tutaj sporo mówiliśmy akurat o kilku chorobach, które są powodowane przez mutacje genu JAK2. Ale to jest określona mutacja, którą się wykrywa. Ona koduje białko, które przenosi sygnał z błony komórkowej do wnętrza komórki.
2:23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Za chwileczkę kontynuacja. Tymczasem apetyt wciąż na życie mam. Utwór w wykonaniu Alicji Majewskiej.
Obudził mnie wiosenny świt zielonych psów szelestem. I choć tak bardzo lubię śnić, otwieram oczy, jestem. W prezencie znów dostałam dzień, więc o czym jeszcze marzyć? Na jutro nie odkładam nic, bo wiem, zbyt dobrze o tym wiem, że jutro, jutro może się nie zdarzyć. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać, czemu dopiero dziś, to wiem. Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Dobrze, że chociaż dziś to wiem. I tyle cudów wokół mnie, i tyle co dzień zdarzeń, że nie mam czasu przysiąść i spokojnie się zestarzeć. Apetyt wciąż na życie mam, bez przerwy za czymś gonię. Na jutro nie odkładam nic i w środku zimy marzę, by zakwitły znów jabłonie. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać, czemu dopiero dziś, to wiem. Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Dobrze, że chociaż dziś to wiem.
Apetyt wciąż na życie mamy. Utwór w wykonaniu Alicji Majewskiej. 5:23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Nowotwory krwi w czasie koronawirusa. A naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Jędrzejczak. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Stanisław z Podmińska Mazowieckiego. I chciałem jeszcze raz, po raz trzeci, zadać panu profesorowi to samo pytanie. Czy w tych szczepionkach, które są przygotowywane na wiosnę, aby wyszczepić Polaków i wszystkie inne narodowości, czy tam będzie zakodowany tak zwany chip, o którym się bardzo dużo teraz mówi? I bardzo serdecznie bym prosił, żeby konkretnie na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo proszę. Teraz dobrze usłyszałem. Nie, żadnego chipa tam nie będzie, ponieważ no, szczepionka jako taka nie jest czymś, co może zawierać chip. Szczepionka, tych szczepionek jest przygotowywanych po pierwsze bardzo wiele różnych rodzajów i nie wiadomo, który z nich w ogóle będzie praktycznie wykorzystywany i czy w ogóle jakikolwiek będzie, bo też na to też w chwili obecnej nie mamy odpowiedzi, czy w ogóle będzie szczepionka. Tym niemniej szczepionka polega na tym, że przygotowywany jest pewnego rodzaju ekstrakt z wirusa i ten ekstrakt jest wstrzykiwany i on pobudza określony rodzaj limfocytów, które reagują potem przeciwko całemu wirusowi i w ten sposób tego wirusa zwalczają, więc tam żadnego chipa jakiego takiego nie będzie i nie będzie też całego wirusa, tylko będzie jego fragment. W związku z tym raczej tutaj się nie przygotowuje, przynajmniej nic nie wiadomo, żeby ktokolwiek próbował przygotować szczepionkę, która będzie wykorzystywała żywe wirusy. Więc tutaj tego typu obawy są moim zdaniem zupełnie bezpodstawne.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Mazowsza mówi. Ja byłam zdiagnozowana w Instytucie Hematologii i chciałabym się zapytać. Mam leukopenię, znaczy się choruję już 30 lat na RZS i teraz wykryto u mnie leukopenię. I jedna pani doktor mówi, że się leczy metotreksatem, w drugiej teraz byłam u reumatologa, mówi, że się nie leczy metotreksatem. I teraz chciałabym takie właśnie się dowiedzieć, czy jak mam odebrać właśnie takie, no ktoś ci mówi, że tak, a po prostu się nie leczy. I bym chciała się dowiedzieć, w jakim kierunku mam. No jak mam odbierać takie sygnały od lekarzy, no też trochę dla mnie to jest takie, taki niepokój budzi. Chciałabym dowiedzieć się, czy leczy się tą leukopenię metotreksatem, czy się raczej nie leczy.
Przekazujemy już głos pani Krystyną. Panu
dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kwat powoduje leukopenię.
Panie profesorze, nie dosłyszeliśmy, ponieważ był pan profesor poza anteną. Prosimy o powtórzenie.
Dobrze. Więc metotreksatem się leukopenii nie leczy. Metotreksat powoduje leukopenię. To jest jego działanie niepożądane. Natomiast metotreksat służy do leczenia RZS-u. Metotreksat jest to rodzaj leku cytostatycznego o działaniu immunosupresyjnym i on sam z siebie może spowodować leukopenię. Jeżeli coś takiego wystąpiło, w tej sytuacji zwykle przerywa się stosowanie metotreksatu na jakiś czas, do czasu, aż organizm odregeneruje. I potem, jeśli są wskazania do kontynuacji leczenia RZS-u metotreksatem, to się przywraca to leczenie.
Prosimy bardzo, halo.
W koronawirusie te statystyki śmiertelności ogólnej wcale nie wzrastają, nawet maleją.
Halo.
Jak to należy tłumaczyć?
Przepraszam, bo nie słyszeliśmy pana pytania, ponieważ pan mówił poza anteną. Czy mógłby pan podać swoje imię i powtórzyć pytanie?
Walenty z Warszawy.
I prosimy zadać pytanie.
Chodzi mi o to, że podczas tej pandemii statystyki śmiertelności ogólnej wcale nie wzrastają, a nawet maleją. To wskazuje, że to jest jakiś wirus grypy, który corocznie się pojawia. Tak tłumaczą właśnie przeciwnicy tej epidemii.
Mhm. Dziękujemy panie Walenty. Przypomnę, że temat naszego spotkania brzmi nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Panie profesorze.
Więc tak, no, koronawirus nie jest wirusem grypy, natomiast jest również wirusem powodującym infekcję układu oddechowego. takich wirusów jest więcej. To nie jest tylko i wyłącznie wirus grypy. Są wirusy paragrypowe, są też bakterie, w tym między innymi bakteria, którą ja już tutaj wspominałem, Haemophilus influenzae. Jest wiele różnych patogenów, które powodują zakażenia oddechowe i do nich należą również rinowirusy, przepraszam, koronawirusy. Rinowirusy również należą, ale koronawirusy i ten koronawirus, który obecnie nam zagraża, SARS-CoV-2, to nie jest jedyny koronawirus, który występuje. Parę lat temu występował koronawirus, który powodował poważne zakażenia w układzie w okolicach Bliskiego Wschodu i wtedy udało się tamtą epidemię zwalczyć.
Prosimy, halo. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mojego taty zdiagnozowano chłoniaka z małych komórek C.
Czy możemy poznać pani imię?
Ewelina.
Prosimy, pani Ewelina.
U mojego taty zdiagnozowano chłoniaka z małych komórek B z mutacją genu T53. Zajęte wszystkie węzły chłonne, LDH powyżej 1000. Ja bym chciała zapytać, jak wygląda leczenie w przypadku takiej mutacji? Czy jest to chemioterapia? Czy jest to leczenie celowane? Gdzie tata powinien podjąć leczenie? Czy jest to ośrodek hematologii, czy centrum jakiejś onkologii? I mam jeszcze jedno pytanie. Czy zawsze w przypadku chłoniaka bada się mutację genu T53? Czy jest to tylko w szczególnych przypadkach? I czy chemioterapia jest skuteczna w przypadku mutacji genu T53? Czy jest to inne leczenie?
Już przekazujemy.
Jakie są rokowania w przypadku zajęcia właśnie wszystkich węzłów chłonnych i jeszcze zmiany w płucach dodatkowo?
Panie profesorze, prosimy.
Dobrze. Chłoniak z małych komórek B to jest tak naprawdę rodzaj przewlekłej diaczki limfocytowej. To jest obecnie choroba uważana za tę samą chorobę. Zarówno jedna, jak i druga wersja tej choroby może nie wymagać leczenia, a jedynie wymaga leczenia wtedy, kiedy jest odpowiednio zaawansowana. W przypadku pani taty wygląda na to, że choroba jest zaawansowana tak, że wymaga leczenia. W takiej sytuacji, bo sama obecność mutacji P53 nie jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia, dlatego że ona sama nie powoduje bardziej złośliwego przebiegu tej choroby. Natomiast ona rzeczywiście powoduje oporność na chemioterapię. Przy czym w Polsce w pierwszej linii niestety nie ma leczenia takiego, które z pewnością będzie działać w białaczce z mutacją P53. Najlepsze leczenie w takich sytuacjach dostępne w Polsce to jest skojarzenie leku, które się nazywa obinutuzumab, inaczej preparat się nazywa gazywaro, razem z chlorambucylem. I jeżeli to nie zadziała, to tutaj już w tym momencie sytuacja jest dobra, dlatego że jest refundowane leczenie lekiem celowanym o nazwie Venetoclax z rytuksymabem. I to leczenie działa również w sytuacji obecności mutacji P53. I takie leczenie u większości chorych powoduje długotrwałą remisję. Ono trwa około 2 lata. Natomiast długoletnią remisję, długotrwałą. Natomiast jeżeli jest oporność na to leczenie, to jest kolejny lek, również działający u chorych z mutacją P53, to jest lek, który się nazywa ibrutinib. To jest to, co jest refundowane w Polsce. Na świecie jest tych leków jeszcze trochę więcej, bo jeśli chodzi o te leki z grupy ibrutinibu, są jeszcze 2. To jest acalabrutinib i zanubrutinib, ale one póki co jeszcze nie są w Polsce refundowane.
Kwadrans po 23. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof. Mam pytanie do pana profesora. W sumie od kwietnia, od maja cierpię na neuralgię popółpaścicową. To są takie upierdliwe bóle, nie cały czas. I w ale tu poszedłem do pani neurolog, która mnie zaaplikowała amitryptylinę. I to nie służy mi, bo tam jest wiele przeciwwskazań i niektóre z tych przeciwwskazań, takich ubocznych, tych negatywnych, tych to już po prostu czuję to na sobie i się zastanawiam, czy nie ma innego leku. I dlatego moje pytanie, czy na neuralgię popółpaścicową może jeszcze jest jakiś inny medykament, który najlepiej na jakiś naturalny, czy zioło, czy coś. To moje pytanie.
Dziękuję.
W tym czasie na pewno ja nie jestem właściwym adresatem tego pytania. To po prostu trzeba jednak, jeśli jeden neurolog sobie z tym nie radzi, udać się do innego neurologa. Niestety bywa tak, że rzeczywiście takie bóle popółpaścicowe są długotrwałe i bardzo dokuczliwe.
Proszę bardzo, Hanno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, moje imię Irena z Mazowieckiego dzwonię. Ja leczę się od kilkunastu lat na zespół hyperozynofilowy i leczona jestem enkortonem. Miałam nacieki ozynofilowe na sercu, ale to zostało zlikwidowane. I chciałam zapytać, czy są jakieś inne leki, którym można leczyć tą chorobę i od czego zależy długość życia i czy ja mogę przyjąć szczepienia przeciwko grypie i przeciwko... I to wszystko.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Szczepienia może pani przyjąć, to pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź jest bardziej skomplikowana, dlatego że zespół hypereozynofilowy to jest bardzo rzadka choroba, natomiast są jej warianty takie, na które jest bardzo dobre leczenie. To są warianty takie, które są spowodowane mutacją receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu. I wtedy działa lek, ten sam, który działa w przewlekłej białaczce szpikowej, który nazywa się imatinib. Są też warianty, gdzie te mutacje dotyczą czynnika wzrostu fibroblastów i tam też działa imatinib, tylko w większych dawkach. Także tutaj są takie leki. Natomiast jeżeli nie ma pani żadnej z tych mutacji, to wtedy rzeczywiście jest problem, to wtedy niestety pozostają nam tylko kortykosteroidy, czyli enkorton, który pani przyjmuje.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Najpierw bardzo serdecznie dziękuję za trud pana profesora i za tę wiedzę, którą nam przekazuje i oczywiście relacji tak samo. Ja mam takie zapytanie, jestem w wieku 80 lat i mam dwie recepty, jedną na przeciw grypie, a drugą przeciw pneumokokom. I moje zapytanie jest pierwsze takie, czy jest jakaś kolejność odnośnie tych brania tych szczepionek, czy to zależy od tego, którą kupię i wtedy. A drugie to ja co roku się szczepiłem przeciw grypie i rzeczywiście, nie wiem, czy temu zawdzięczam, ale tym szczepionkom, ale że właśnie całkowicie byłem uwolniony i chroniony. Ale przed szczepionkami to byłem badany, a teraz to pani pielęgniarka tylko powiedziała, że już się nie bada, tylko oglądnie mnie osobiście, pani pielęgniarka. I mam właśnie takie te zapytania. Serdeczne, Bóg zapłać i szczęść Boże za wszystko.
Szczęść Boże, również pozdrawiamy.
Więc może pan się zaszczepić w dowolnej kolejności, może pan też zaszczepić się tego samego dnia na obydwa te drobnoustroje, tylko oczywiście nie w to samo miejsce. Można w jedno ramię, bo to są szczepionki domięśniowe, w jedno ramię przeciwko grypie, a w drugie ramię przeciwko pneumokokom.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Małgorzata z południa. Ja mam przewlekłą białaczkę limfocytową. W 2017 brałam chemię LCVP. Teraz jest wznowa i czekam na wyniki badania genetycznego, bo miałabym wtedy podany ibutrynib. I mam pytanie, jeśli ten gen nie będzie zmieniony, P53, to rozumiem, że nie załapię się na ten program darmowy. I czy jest taka opcja, że mogę to przyjąć gdzieś, czy jak jest w innych państwach Unii Europejskiej, czy mogę wyjechać za granicę i na przykład dostać ten lek, czy on będzie refundowany jakoś wtedy przez naszą służbę zdrowia? To moje pytanie.
Dziękuję.
Służbę zdrowia. Halo?
Tak.
Nie będzie refundowany przez naszą służbę zdrowia.
Aha.
Natomiast mając tego typu sytuację, jeśli pani nie ma mutacji P53, to w dalszym ciągu ma pani dostęp do leku, który się nazywa Venetoclax, razem z rituximabem.
Venetoclax, tak?
Tak. I to po prostu istotne jest tylko tyle, żeby była pani w ośrodku, który ma kontrakt na to leczenie.
Tak, tak.
Jest taki program lekowy i właśnie on daje jak gdyby przewagę w tej chwili właśnie Venetoclaxowi w porównaniu z ibrutinibem.
No przy czym ja brałam jeszcze 2 lata Rituximab.
Tak, tak, ale no tutaj standardem jest podawanie Venetoclaxu z Rituximab.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, Pani Małgorzato. Bardzo proszę, halo.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże, Ludwik z Lubelskiego się kłania, pozdrawiam ojca prowincjego, pana profesora.
Szczęść Boże, również.
Chodzi o taką sprawę w tym właśnie groźnym czasie, jaki mamy w ojczyźnie i na całym świecie. Więc mam w rodzinie 8 lekarzy, jeden sławny profesor z światowej sławy kardiolog i tak rozmawiamy w rodzinie i ratujemy się cynkiem. Kupujemy cynk, to jest chyba 10, 15, 20 jakoś tak. W każdym razie cynk zażywamy, on wspomaga układ immunologiczny, prawda, i dodatkowym jeszcze takim od kilku lat, który mnie leczył i moją rodzinę i przyjaciół, jest soda oczyszczana. Przy byle jakimś tam zaczyna się grypa, gardło, lekka gorączka, to nachodzi zazwyczaj biorę po łyżeczki sody oczyszczanej do ust, trzymam, ona rozpuści się ze śliną i połykamy ją, w razie czego jeszcze powtórzę za 6-8 godzin i człowiek będzie wyleczony. Po prostu choroba się nie rozwija. I to już od kilku lat nie przyjmuję antybiotyków, a tak zawsze 2 razy na wiosnę i na jesieni zawsze miałem antybiotyki. Także polecam to dla wszystkich Polaków, cynk i tą sodę oczyszczaną. Rozmawiamy, kilka miesięcy temu był pan doktor Sutkowski w Radiu Maryja gościł, więc on wypowiedział się, że nie było badań na ten temat właśnie, bo sody nie będą badać, leków robić, bo to jest stanie, byłby lek i firmy by nie zarabiały. W każdym razie polecam wszystkim rodakom i na całe świecie, niech rozpowiedzą. Soda oczyszczana i ten cynk. Proszę uprzejmie, panie doktorze, panie profesorze.
Dziękuję.
To znaczy, wie pan, no soda oczyszczana, no to oczywiście łyżeczka sody na szklankę wody. Ona jest dobra do płukania jamy ustnej. Rzeczywiście neutralizuje różne stany zapalne i my to jak najbardziej zalecamy w sytuacjach, w których ktoś ma niedobór odporności i grozi mu zakażenie wywodzące się z jamy ustnej. Natomiast no, poza tym no, to jest to typowy środek do działania miejscowego i w tym zastosowaniu jest zwykle dość skuteczny.
Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bożena z centralnej Polski. Ja od początku nie oglądałam, być może się powtórzę. Witam pana profesora i ojca prowadzącego. Ja jestem po 60, od 30 lat choruję na RZS. No cały czas jest walka, w tej chwili jestem na leczeniu biologicznym Roaktemrom. No i jest trochę lepiej. I pytanie moje jest takie, czy ja się mogę szczepić na przykład przeciwko grypie, bo kiedyś powiedziała mi pani doktor, że ona na moim miejscu, reumatolog, że ona by się na moim miejscu nie szczepiła, bo ja mam chory układ odpornościowy i mój organizm mógłby tej szczepionce nie podołać, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
To znaczy, to jest taka sytuacja, że pytanie, czy bardziej szkodliwa jest grypa, czy szczepionka przeciw grypie. Otóż bardziej szkodliwa jest grypa. W związku z tym, jeżeli chcemy zapobiec grypie, no to niestety trzeba się szczepić. Szczepionka przeciw grypie nie będzie aktywizować tych części układu odpornościowego, które są odpowiedzialne za RZS, które jest też chorobą z autoagresji. Tylko ta szczepionka będzie aktywizować klony limfocytów, które zwalczają wirusa grypy. I tylko tyle.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak. Prosimy.
Halo.
Tak, jesteśmy już na antenie.
Halo.
Bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi bardzo z Pomorza. Chciałam się dowiedzieć, kwestia leukopenii, takie około 3-3,5, może czasami mniej, od jakichś 5 lat. Jeżeli pan profesor już wytrzyma, to może go przeczyta, jakie tu są parametry. Więc tak krótko, MCV jest podwyższone i monocyty, a neutrofile limfocyty obniżone. I czy to może mieć związek też z podwyższonym amylazą trzustkową? Czy pan profesor mógłby odpowiedzieć?
A czy pani cierpi na zakażenia bakteryjne, takie jak anginy, zapalenia płuc?
Nie, nie, nic, nic. Ja tylko mam zarzucanie żółcią, żołądka. Mam zapalenie żółciowe żołądka.
No, czyli generalnie rzecz biorąc, pani krwinki białe robią to, do czego były powołane, czyli chronią panią przed tymi infekcjami. Natomiast po pierwsze, nie zwracamy uwagi na liczbę krwinek białych i nie zwracamy uwagi na procenty. Zwracamy uwagę na bezwzględne liczby. Zapewne ma pani zmniejszoną liczbę neutrocytów, czyli neu na wyniku. Natomiast czy liczba monocytów jest zwiększona, bezwzględna liczba, nie procenty, to jest pytanie. Jeżeli nie jest zwiększona, to nie ma powodów do obaw. Większość, znakomita większość osób, które mają zmniejszoną liczbę neutrocytów, umiarkowanie zmniejszoną, ma tak zwaną neutropenię niewinną, która nie jest stanem chorobowym. Ona wynika ze statystyki, ze naszego sposobu definiowania pojęcia normy. Także tak to wygląda. I tutaj takie pierwsze pytanie to jest pytanie zawsze o skutki. Bo jeżeli rzeczywiście miałaby pani mało neutrocytów, to by pani szła od jednego zapalenia płuc do anginy, od anginy do zapalenia płuc i tak na okrągło. Jak pani tego nie ma, to znaczy, że komórki, które pani ma, wykonują swoją pracę, chronią panią i sytuacja pani jest dobra.
Panie profesorze, serdecznie prosimy o słowo podsumowania w temacie nowotwory krwi w czasie koronawirusa.
No, bardzo dużo ciekawych pytań. Myślę, że bardziej się skupiliśmy w tej części audycji na takich chorobach nowotworowych krwi, które przebiegają przewlekle. To o tyle było dobre, że rzeczywiście wcześniej mówiliśmy więcej o ostrych białaczkach, które tutaj jakoś w tej chwili nie wybrzmiały, ale trzeba też powiedzieć, że te choroby przewlekłe są też chorobami, które najczęściej występują. W związku z tym one stwarzają największą liczbę problemów, chociaż nie są takie te problemy dramatyczne jak przy ostrych białaczkach. Choroby nowotworowe krwi niestety są z nami i będą z nami. Są to choroby niekiedy bardzo straszne, ale na szczęście postęp w ich zwalczaniu jest bardzo dynamiczny. Medycyna i hematologia pod tym względem się bardzo zmienia, bardzo się rozwija. No i należy się liczyć z tym, że za kilka lat ten sposób postępowania będzie jeszcze inny niż obecnie, po prostu dlatego, że będzie wzbogacony o nowe metody lecznicze.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas spotkania, za podzielenie się z nami wiedzą, doświadczeniem w temacie nowotwory krwi w czasie koronawirusa. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Wiesław Wiktor Niedrzejczak, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. Bardzo serdecznie dziękuję również słuchaczom Radia Maryja, wam drodzy, za współtworzenie tego czasu. Jakże wiele telefonów, jakże wiele pytań, jakże wiele różnego rodzaju sytuacji, które przeżywamy. Te wszystkie sytuacje też polecamy, wzywając uzdrowienia chorych i polecając te wszystkie sprawy, które nosicie w swoich sercach właśnie przez stawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Już za chwilę na naszej antenie wspólna modlitwa kompleta, do której także serdecznie zapraszam. Niech to będzie takie zwieńczenie tych wszystkich telefonów, tych wszystkich pytań, tych wszystkich również spraw, które nosimy w swoich sercach, bo wiemy, że ta pomoc jest również jakże niebagatelna i jakże ważna w naszym życiu. Zatem do wspólnej modlitwy zapraszam. Tymczasem życie to nie mieć, lecz być, utwór w wykonaniu bratanki.